moim gościem i waszym gościem jest profesor Marek Kaczmarzyk, neurodydaktyk, biolog z Uniwersytetu Śląskiego. Cześć Marku.
Zgadza się, cześć, dzień dobry.
Jak to jest ze starością, z osobami starszymi? Czy to jest tak, że starość to już jest taki czas, kiedy... nie wiem, jak to powiedzieć delikatnie, więc powiem być może coś, co wielu ma z tyłu głowy, a się boi o tym powiedzieć tak właśnie prosto, że starość to jest taki czas już trochę bezużyteczny.
Ha. Po pierwsze kwestia definicji, po drugie kwestia tego, od czego zacząłeś. Pytanie o to, czy ktoś powinien, czy nie powinien piastować takiego, czy innego stanowiska, musi być zawsze, czy odpowiedź na to pytanie musi być zawsze opatrzona takim wstępem niezbyt lubianym. To zależy, bo to zależy od osoby. Myśmy w ciągu tego czasu, kiedy nasze ciała, w tym nasze mózgi, a my chyba tutaj głównie o tym będziemy mówić, były kreowane przez dobór naturalny, myśmy żyli krótko. 30-35 lat to był okres, powiedzmy sobie, życia czy dożywania przeciętnego człowieka. Rzecz w tym, że starość nie jest wpisem. A to znaczy, że nie jest naturalnym etapem naszego życia, który ma konsekwencje takie jak poprzednie. Ja bym powiedział, że my się w ogóle nie starzejemy. My się tylko zużywamy. I znowu ktoś powie, że to jest tylko zabieg. Ale spróbujmy się wczuć w te dwa słowa. Starość to jest coś nieuchronnego, co musi do ciebie przyjść w odpowiednim momencie. Zużywanie zależy od tego, jak używasz.
Okej.
No właśnie. I tu się zaczyna, właściwie opowieść o naszej woli, świadomości, zrozumieniu tego, czym jest zużywający się organizm i od czego to zużycie zależy. I nasze mózgi nie są tu absolutnie wyjątkiem.
Żeby sobie to uporządkować, chcesz mi powiedzieć, że przez gro naszej historii takiej ewolucyjnej, starości...
A nawet kulturowej, ja bym powiedział, bo średnia długość życia przekraczająca 50 lat została w Europie osiągnięta w połowie XX wieku. Jak się cofniesz jeszcze o setkę, to masz średnią życia w granicach 35-40 lat.
Czy chcesz mi powiedzieć, że przez prawie że całą naszą historię generalnie ludzie nie dożywali wieku, jakie teraz dożywamy, w efekcie to w ogóle nie wpłynęło na naszą ewolucję?
No w pewnym sensie można by było tak powiedzieć.
Czyli to jest poza systemem?
Poza systemem rozumianym jako adaptacja,
jeżeli coś nas kształtowało, jeżeli dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy tymi, którymi jesteśmy, tak gatunkowo, to na pewno nie dzięki mechanizmom starości, tylko tego wszystkiego, co działo się wcześniej.
Tak.
No to patrząc w ten sposób,
czym
jest ta dojrzałość czy starość? Nowym elementem w całej historii naszego gatunku.
Jeśli chodzi o długość życia przeciętnego uczestnika tej gry społecznej, w której funkcjonujemy, masz absolutnie rację. Jest całkowicie nowym z perspektywy ewolucyjnej, a nawet ewolucji kulturowej, nie mówiąc już o ewolucji biologicznej, jest całkowicie nowym zjawiskiem. I ona zaczęła mieć wpływ na nasze populacje stosunkowo niedawno z geologicznego punktu widzenia. Wyobraź sobie, że ludzie zaczęli mieć w ogóle szansę dożywania wieku, w którym mogli mieć wnuki, czy wnuczęta, mogli mieć wnuki, to jest zaledwie 30 tysięcy lat wstecz. Okay. Są pierwsze dowody na to, że zdarzały się tam osoby mające tak zaawansowany wiek. Problem jest po drugiej stronie życia, że tak powiem, to znaczy w momencie urodzenia. Nasze duże głowy są fajne i dały nam przewagę, ale są kłopotliwe, bo jesteśmy ssakami. A ssak musi się urodzić. A to znaczy, przepraszam za kolokwializm wypowiedzi, ale przepchnąć się przez kanał rodny swojej matki. I teraz okazało się, że gdyby ludzkie dzieci chciały poczekać w wodach płodowych do momentu, kiedy ich mózgi w pełni dojrzeją, to znaczy do takiego etapu, z jakim rodzą się na przykład szympansy czy inne spokrewniane z nami gatunki, to musielibyśmy tam siedzieć jeszcze rok. Czyli ciąża ludzka musiałaby trwać 21, a nie 9 miesięcy. Musiało dojść do kompromisu pomiędzy interesem matki i dziecka. No wiadomo, interes matki urodzić na tyle późno, przepraszam, na tyle wcześnie, żeby
w ogóle urodzić.
Dokładnie, a interes dziecka na tyle późno, żeby ten mózg był już zdolny do czegokolwiek. I teraz, problem polega na tym, że my się rodzimy, to nie jest może podstawa naszej dzisiejszej rozmowy, ale to warto wiedzieć. My się rodzimy przedwcześnie, a więc kończymy rozwój ośrodkowego układu nerwowego już poza organizmem matki. A to nam strasznie wydłuża jego dojrzewanie.
Czym różni się mózg osoby dojrzałej, 60-letniej, 70-letniej, od osoby mniej dojrzałej, 20-30-letniej? W wielu miejscach osoby starsze, tak się znowu zawiesię, bo nie jak powiedzieć dojrzalsze, obejmują czy długo piastują swoje stanowiska. I pojawia się wtedy taki argument, to źle, powinny być jak najszybciej wymienione na osoby młode, bo to do młodości należy świat. No tak się mówi. Akurat nasza część świata raczej należy do dojrzałości, tak patrząc statystycznie, jaki jest średni wiek obywateli Polski, Europy. No ale pomijając jak gdyby ten wątek taki czysto demograficzny, jak ty na to patrzysz?
Zadałeś tyle pytań, że właściwie nie wiem od czego zacząć.
Zacznijmy.
Najpierw kwestia różnic, bo to jest rzeczywiście skomplikowana rzecz, kiedy próbujemy porównać coś, co jest łagodnym, elastycznym przejściem jednego w drugie. Pełna mielinizacja, oczywiście mając na myśli tą sytuację, w której w 40 czy tam 45 roku życia ostatnie włókna mielinują, które łączą korę przedczołową, tą nadzorczą, tą racjonalną, tą świadomą, tą, która jest najbardziej ludzka, my byśmy powiedzieli w tym takim kognitywnym pojęciu, z resztą mózgu, no to oczywiście nie mam na myśli sytuacji, w której nagle dostajemy dostęp do obszarów związanych z zasobami emocjonalnymi, z pamięcią epizodyczną naszej przeszłości i tak dalej, że to się dzieje nagle. To jest oczywiście proces bardzo, bardzo rozciągnięty w czasie. Ale gdybyśmy popatrzeli na mózg, który ma jeszcze silne, czy jest jeszcze na etapie silnych zmian rozwojowych, na przykład mózg człowieka nastoletniego, u którego ta selekcja synaptyczna następuje, czy nieco później mózg człowieka na początku trzeciej dekady jego życia, gdzie konstytują się ostatecznie te podstawowe wzorce zachowania, te atraktory, takie jak chociażby osobowość, prawda? Czyli ten zbiór takich reaktywności stałych. I do tego przyłożylibyśmy ten mózg w pełni zmielinizowany, no to rzeczywiście te różnice są spore. Głównie w tym kontekście, o który zapytałeś, czy o którym tutaj mówimy, w sposobie rozwiązywania problemów. Mózg dynamicznie się rozwijający to jest mózg, który percepuje, przetwarza, rozwiązuje problemy, przetwarza rzeczywistość w trybie, że tak powiem, bieżącym, od natychmiast.
Czyli w momencie, w którym, znowu bardzo skrótowo, jesteśmy młodzi, łamane przez niedojrzali neurologicznie, podejmujemy decyzję tak trochę randomowo. Na zasadzie nie randomowo, ale pod wpływem tego, co wiemy i mamy
w
tu i
w danej chwili, tak dokładnie, okay. Tak. Czyli na bieżąco, tak. Może tak byłoby łatwiej powiedzieć.
Tak online'owo, na zasadzie pyk-pyk. Okay? Natomiast jeżeli przekraczamy tą granicę, która, jak wspominasz, jest w okolicy 40, może 45, nie chodzi o konkretny moment, tylko raczej mniej więcej skalę, to nasze mózgi zaczynają działać inaczej i analizować nie na tu i teraz, tylko co prawda teraz, ale na podstawie tego wszystkiego, co zebrały przez 40 lat wstecz.
No bo zwróć uwagę, że one mogą to już robić. To nie jest może kwestia tego, że one zmieniają się, bo, no nie wiem, jakiś program je zmienił, ale one miały czas na to, żeby te sposoby rozwiązywania problemów przetestować i żeby te wzorce wytworzyć. Ale ten już stabilny mózg, względnie stabilny w sensie strukturalnym, no, może już te wzorce w sobie przechowywać w sposób zupełnie bezpieczny. I miał też czas na to, żeby je sobie wytworzyć.
Jeżeli tak na to patrzymy...
A to znaczy, że dorosły człowiek, w momencie, kiedy dojrzały człowiek, w momencie, kiedy stanie przed jakimś problemem, najpierw poszuka wzorca w swojej strukturze sieci neuronowej. I spróbuje go ewentualnie modyfikując, dostosować do problemu. Młody natomiast poszuka rozwiązania ad hoc.
Okej, ale no dobrze, czyli bazując na tym, co ty mówisz, daleko idącą nieodpowiedzialnością jest pozwolenie na to, żeby jakiekolwiek kluczowe decyzje podejmowali ludzie przed 50.
Znowu już, bardzo duże.
Bo już bądźmy po tej bezpiecznej stronie, jeszcze doliczmy tych kilka lat, żeby być tak, wiesz, tak pewnym. Ja wiem, że to jest duży skrót myślowy.
Nie, to nie jest, po pierwsze to nie jest prawda i to nie jest dobry wniosek. Bo zwróć uwagę, że to znowu zależy od tego, z jakim mamy do czynienia problemem. Bo jeżeli mamy do czynienia z problemem, który się w przestrzeni społecznej powtarza, który jest standardowym problemem, który trzeba w życiu albo w jakiejś przestrzeni rozwiązywać, który pojawiał się wielokrotnie w naszej przeszłości, powiedzmy kulturowej, bo mówimy już o jakichś takich okresach stosunkowo uchwytnych w kontekście kultury, to w rozwiązaniu tego problemu lepsi będą dojrzali ludzie, ponieważ mają gotowe wzorce i mogą szybko reagować. Ale jeżeli pojawi się problem, którego nigdy wcześniej w przestrzeni kulturowej nie było, to oni będą próbowali stosować wzorce, które do tego problemu w ogóle nie pasują. To właśnie elastyczne młode mózgi będą miały większe szanse na to, żeby przekroczyć owe schematyczne działanie i stworzyć rozwiązanie, które będzie względnie bezpieczne.
Czy prezydent powinien być osobą dojrzałą, wiceprezydent powinien być młodą?
Nikt nie powinien podejmować kluczowych decyzji samodzielnie.
Okej, no dobra.
Bo w każdym momencie naszego życia mamy pewne korzyści z tego, że w nim jesteśmy, ale każdy niesie też ze sobą kosztorys. Dorosłość również niesie ze sobą kosztorys, właśnie ten związany ze wzorcami. Wzorce nie muszą być czymś złym. Problem w tym, że my ciągle nie potrafimy zrozumieć, że istotą człowieczeństwa jest bycie razem, jest funkcjonowanie w grupach, które się wzajemnie wspierają. Ja wiem, że to bardzo nienowocześnie brzmi.
Nie, to brzmi, to jest jak miód na moje serce, ponieważ to jest coś, co, wiesz, no jako fizyk nie mogę tego wiedzieć naukowo, raczej intuicyjnie, ale to intuicja, no i już jakaś historia mojego własnego życia rzeczywiście mi to pokazuje, że jest mi wiele takich rzeczy.
Szkoda, że nam to się nie przekłada na konstrukt społeczny, nie? Na to funkcjonowanie społeczne. Kraje rozwinięte to są kraje, w którym mamy stosunkowo niskie, jak na gatunek, który wyrósł z pnia kolektywnego funkcjonowania, zaufanie społeczne. No, nasz kraj jest pod tym względem, nawet na tle innych krajów, dość marnie wypadający. Mamy prawie 70% brak zaufania społecznego. Paradoks, ponieważ z tego powodu rezygnujemy z tego, co dla nas jest po pierwsze największą siłą rozwojową i napędową i zawsze było naszego gatunku, a po drugie rezygnujemy z czegoś, co by nam tą kognitywną rezerwę potrafiło podtrzymać. Innymi słowy, rezygnujemy z tego, co w najistotniejszy sposób przedłuży nam sprawność poznawczą, kognitywną w naszym życiu. To jest pewne zamknięte koło, które jeżeli go nie przełamiemy, to być może będziemy mieć trudności z konsumowaniem tego dojrzałego etapu naszej ewolucji.
Tego, co żeśmy tak długo tworzyli.
Dokładnie. Do czego nie mieliśmy tak długo dostępu.
Bardzo, bardzo Ci dziękuję.
Ja również dziękuję.
No właśnie, zwykle na koniec rozmowy jakoś podsumowuję, ale tutaj było tak strasznie dużo wątków, że naprawdę bardzo, bardzo mi trudno podsumować je. Więc w takim razie podsumowywał nie będę. Może jednym zdaniem, jednym stwierdzeniem. Dwoma? No widzisz, dobra, już mi się teraz... warto marzyć? To po pierwsze.
Niewątpliwie.
Niewątpliwie. I warto może sobie nie wmawiać pewnych rzeczy tak na twardo, jak mówisz, wiesz?
Zdecydowanie tak. Stereotypy są naszym największym wrogiem. Podobnie jak normy, oceny i inne tego typu rzeczy.
To jeszcze trzecie. I warto być organizmem społecznym. Organizmem, źle może powiedziałem, warto mieć towarzystwo.
Warto być częścią czegoś większego.
Czegoś większego. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Tobie też bardzo dziękuję za rozmowę, oczywiście. Profesor Marek Kaczmarzyk, Uniwersytet Śląski. Biolog, ale neurodydaktyk, biolog ewolucyjny. I kropka. Dzięki jeszcze raz.